I tak, w piątek 13 marca witamy członka zarządu Narodowego Banku Polskiego Artur Soboń. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.
Bardzo dziękuję.
Jak pan się czuje, że w pańskie urodziny tak ważne rzeczy się dzieją dla polskiej gospodarki?
Ja się czuję znakomicie. Na szczęście.
Nie będę pytał, które, ale już jest pewne doświadczenie życiowe i polityczne i w najwyższych szczeblach administracji rządowej, a teraz z punktu widzenia Zarządu Narodowego Banku Polskiego. A zapytam jednak o weto i o cały mechanizm safe unijny. Jak Narodowy Bank Polski patrzy na takie zawirowanie i na taką możliwość, że być może rząd nie do końca legalnie pozyska dość dużą pożyczkę na polskie uzbrojenie od Komisji Europejskiej?
My w tej dyskusji oczywiście nie jesteśmy stroną i nie zabieramy głosu. Natomiast z naszego punktu widzenia, gdybyśmy chcieli realizować ten pomysł, który polega na aktywnym zarządzaniu całością naszych rezerw, tak można powiedzieć across the board, nie tylko na rynku papierów, ale także na przykład na rynku złota, to musiałoby być tu uregulowane ustawowo z tej przyczyny, aby po pierwsze zachować nasz mandat, którym jest między innymi bezpieczeństwo finansowe, a bezpieczeństwo finansowe bez gwarancji bezpieczeństwa takiego militarnego, egzystencjalnego. No to jest oczywiście wtórne i w tym sensie oczywiście wydatki na zbrojenia byłyby wzmocnieniem bezpieczeństwa finansowego Polski, ale po drugie byłoby to neutralne, czy minimalnie wpływałoby na inflację, gdyby te wydatki szły na zbrojenia, a no, naszym podstawowym celem jest oczywiście stabilność cen, więc w tym sensie,
aby
się zaangażować, potrzebujemy ustawy. Niezależnie od tego, czy jej autorem będzie prezydent, czy premier, to musi być uregulowane ustawowo.
Żeby wszystko było lege artis, a to też, ale to teoretycznie. Teoretycznie, jak pan patrzy na możliwości zadłużania się polskiej gospodarki w obcych walutach? Na ile to wpływa na stabilność i czy my możemy jeszcze zwiększać ekspozycję naszego długu do walut obcych, jak na przykład euro?
Najpierw Ministerstwo Finansów pilnuje tego poziomu i dzisiaj takiego zagrożenia nie ma. Natomiast oczywiście z punktu widzenia sektora finansów publicznych, no dzisiaj problemem jest generalnie wysoki deficyt i szybko rosnący dług w całości. Ten dług całego sektora finansów publicznych i to jest moim zdaniem dzisiaj największe wyzwanie z punktu widzenia rządu, które skądinąd nie jest jakoś wyraźnie zaadresowane. Znaczy nie widzimy dzisiaj, aby ta sytuacja miała w najbliższym czasie się jakoś radykalnie czy widocznie poprawić, więc w tym sensie ta propozycja, którą można wykorzystać, czyli ta propozycja wykorzystania w drodze ustawy środków z aktywnego zarządzania rezerwami złota przez rząd, nie powiększałaby długu.
No to właśnie, to przejdźmy do tematu, o którym możemy mówić w pełni, jako członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego, jak pan patrzy na ustawę prezydencką, która no, bazuje trochę na ewentualnym uwolnieniu rezerw Narodowego Banku Polskiego?
No jakby ja mam takie wrażenie i teraz nie chcę, aby tutaj wskazywać na tą czy inną stronę sceny politycznej i tą czy inną ustawę, ale że ta dyskusja no, trochę odrywa się od rzeczywistości. To znaczy politycy mówią na przykład, że w tej czy w innej ustawie nie ma pieniędzy. No na Boga, no w żadnej ustawie oczywiście, z samego faktu przyjęcia danej ustawy nie pojawiają się pieniądze. No te pieniądze państwo polskie może albo pożyczyć, albo zabrać obywatelom w postaci podatków, no, albo zarobić. My proponujemy tą trzecią opcję, czyli taką opcję, w której ustawowo zapisalibyśmy ekstra zysk, który wynika ze wzrostu cen złota i z zasobów, które Narodowy Bank Polski przez ostatnie lata w sytuacji zagrożenia, potencjalnego zagrożenia agresją rosyjską, w szczególności po wybuchu wojny na Ukrainie, zgromadził w dzisiaj w wysokości 570 ton, co jest niemałym zasobem, patrząc także na globalne zasoby złota. Bo w sumie w ogóle to jest tak, że gdybyśmy sobie popatrzyli, to jako ciekawostka, więc pan redaktor, posłucham. Wiem, że chciał tutaj
nie,
przerwać,
no, skoro
ale
pan
ciekawostka jest następująca.
Ma urodziny, to
w sumie,
bardzo proszę.
Na świecie przez wszystkie, że tak powiem, lata pokoleń, które przed nami, wydobyto 220 tysięcy ton złota i gdyby takie wszystkie ładnie upchać w jeden sześcian, to on miałby bok o długości 22 metrów. Więc tyle w ogóle mamy dzisiaj złota na świecie, niezależnie czy to jest to złoto inwestycyjne, czy to jest tam w jakichś naszych obrączkach czy łańcuszkach.
Więc, czy leży w piramidzie Cheopsa.
No więc w tym sensie złoto no jest, nie ma oczywiście dzisiaj związku z nominalną wartością pieniądza, no ale jest wciąż tą bezpieczną przystanią, tą kotwicą i tym zasobem, który jest oderwany od polityki gospodarczej poszczególnych państw.
To jest złoto. Donald Tusk dzisiaj rano mówi, jak to jest, że prezes NBP-u mówi o skumulowanej stracie Narodowego Banku Polskiego rzędu 100 miliardów złotych. Deklaruje, mówi premier w piśmie do mnie, stratę w najbliższych latach, a teraz nagle ma się pojawiać dość spory zysk. O co chodzi? Dlaczego NBP był na stracie, a teraz nagle ma stryknąć palcem i wykazać zysk?
To narodowe, to najprościej wytłumaczmy to tak, żeby dać trochę tło, a potem pokazać, jak to w praktyce działa. Tło jest następujące. Narodowy Bank Polski działa w oparciu o zasady rachunkowości systemu banków centralnych Unii Europejskiej. Nie jest częścią strefy euro, ale jest częścią systemu europejskiego systemu banków centralnych. Tak samo księgujemy zysk i stratę w innych bankach wspólnego europejskiego systemu banków centralnych i my jesteśmy temu reżimowi całkowicie poddani jako Narodowy Bank Polski, niezależnie od tego, tak jak powiedziałem, że mamy własną walutę. Ten reżim jest inny niż w spółkach prawa handlowego i ma swoją specyfikę, taką bym powiedział ostrożnościową. To znaczy, gdy powiedzmy, kupimy sobie $1000 i zapłacimy 3900 zł. Ale na koniec roku, w momencie, w którym określamy wynik finansowy, ten dolar kosztuje 3,60 i te $1000 to jest 3600 zł. To my wykazujemy stratę w naszym bilansie na koniec roku 300 zł. No my, przypomnę, mamy tych dolarów ponad 300 miliardów, więc oczywiście ona jest proporcjonalnie większa.
I jeszcze inne waluty, bo łącznie...
Tak, no ale już upraszczając, aprecjacja złotego...
No mówi się o bilionie rezerw walutowych.
No ale mówię, to, no, czyli tam te około 300 miliardów.
To jest
miliardów
w dolarach, reszta dolarów, są w tak. innych walutach.
Nie, 300 miliardów to jest całość, ale to, oczywiście ona jest tam, ta struktura jest zróżnicowana, bo to są nie tylko waluty oczywiście, także na przykład to złoto, ale także rynek akcji i tak dalej. Więc to jakby odkładam na bok całą strukturę naszych rezerw. W sumie to jest ponad bilion złotych, czy tam ponad 300 miliardów dolarów, więc jeśli pokazuję na tym przykładzie 1000 dolarów, 300 złotych w plecy, no to my tyle mamy księgowo straty, no czyli dobrze, tych niezrealizowanych...
Straty możecie mieć, bo jest aprecjacja, no więc złoty
i teraz,
rośnie.
Teraz w drugą stronę.
Ale złoto też rośnie. To jak to jest, że wy na walutach
powoli, stratę, panie redaktorze.
A macie tyle złota z zyskiem kupionego?
No więc właśnie, w drugą stronę. Wyobraźmy sobie, że mamy sytuację odwrotną, żeby to jakoś zrozumieć, żeby pan też premier zrozumiał to i wszyscy, którzy to komentują. Zapłaciliśmy 3900, a na koniec roku jest po 3600.
Tak jest. Złotówka się umocnia, to rozumiemy.
Odwrotnie, teraz mamy sytuację, odwrotną sytuację. Zapłaciliśmy 3600, a teraz jest po 3900. Jak wtedy zapisaliśmy te 300 zł po stronie strat, tak teraz zapisujemy je jedynie jako wzrost kapitału. Nie zapisujemy ich jako zysk Narodowego Banku Polskiego, który idzie w 95% do budżetu państwa. Tak księgują wszystkie banki centralne. Stąd też
w sytuacji... Ale chodzi o moment, czy gdyby na przykład było tak, że księgujemy na dzień urodzin wiceprezesa Artura Sobonia...
Każdego dnia...
Ale to kiedy się wylicza ten zysk?
Na ostatni dzień roku.
Ale natomiast, gdyby to było, ten zysk byłby na 13
marca, to byłby... Ale oczywiście on się zmienia w ciągu roku. Tak. Dlatego pan prezes po pierwsze podaje do Ministerstwa Finansów prognozę, a po drugie zastrzega się, że on może oczywiście się zmienić. I aprecjacja złotego i koszty walki z inflacją, czyli koszty operacji otwartego rynku, ściągania nadpłynności z sektora bankowego, czyli to dyskonto bonów pieniężnych, jest naszą stratą. Jeśli mamy sytuację aprecjacji złotego i mamy sytuację wysokich stóp procentowych, no to bank księgowo przynosi stratę, ale my 95% tego zysku, jeśli go mamy, przekazujemy do budżetu państwa, niezależnie od tego, na co rząd te środki wyda. Natomiast nie musimy pokrywać tej straty z lat ubiegłych, aby wypłacać zysk w kolejnym roku. Co więcej, nawet nie możemy pokrywać. Możemy ją pokrywać tylko w tych 5%, które nam zostają z bieżącego zysku. Krótko mówiąc, to nie jest spółka i nie ma żadnego problemu z tym, aby wypłacać zysk w sytuacji, w której nie mamy pokrytych strat z lat ubiegłych.
No dobrze, ale skoro jest strata, a jest taki zysk, czy wzrost w złocie, to jak to jest? Dlaczego ten wzrost złocie...
Idzie w kapitał. Tak idzie jak powiedziałem. Samo jak wszystkie aktywa.
Dobrze, idzie w kapitał. I teraz co się z tym stanie? Co pan prezes nam proponuje?
Proponujemy, aby rząd oraz pan prezydent, czyli większość rządowa oraz pan prezydent, rozważyli następującą możliwość, aby wykorzystać niezrealizowane przychody, czyli to, o czym mówimy, tą różnicę pomiędzy wartością, po której kupiliśmy, a dzisiejszą wartością rynkową. Tak można powiedzieć, naszych oficjalnych aktywów rezerwowych across the board. Wszystkich, włącznie ze złotem. Bo na innych już dzisiaj zarabiamy przecież. A złoto jedynie kupowaliśmy, nigdy nie dokonywaliśmy transakcji sprzedaży tego złota. W związku z powyższym, aby włączając, że tak powiem, biorąc pod uwagę tą różnicę w cenie i włączając złoto do aktywnego zarządzania naszymi rezerwami, co jest suwerenną decyzją Banku Centralnego w Polsce, nie wymaga żadnych uzgodnień, nie jest żadną sztuczką księgową, nie jest żadną magią, nie jest niczym nadzwyczajnym, można byłoby wygenerować dużo większy niż typowy zysk w sytuacji, w której nie ma aprecjacji waluty, który finansowałby długoterminowo nasze bezpieczeństwo jako państwo.
Jak się sprzedaje złoto?
Wbrew pozorom, złoto to nie jest tak niepłynny i tak płytki rynek, jak to niektórzy przedstawiają. Słyszałem taką wypowiedź pani prezes Hanny Gronkiewicz-Waltz, która mówiła, że złoto to jest całkowicie niepłynne aktywo. To nie jest prawda, bo rynek złota...
Skoro można kupić, to można je sprzedać.
To jest rynek, który jest rzędu niespełna 200 miliardów dolarów dziennie. Tyle mamy każdego dnia transakcji kupna-sprzedaży złota, więc to nie jest rynek. Oczywiście to odbywa się to w Londynie i my wszystkie standardy te, które są wymagane dla złota, takiego nazwijmy to inwestycyjnego, wypełniamy to złoto, które posiadamy.
Ale dlaczego w Londynie? Dlaczego nie można sprzedać?
Bo Londyn jest centrum...
Można na Placu Powstańców w Warszawie okienko otworzyć.
Centrum handlu złotem, takiego handlu, jak to powiedzieć, certyfikowanego na giełdzie. Natomiast większość naszego złota jest oczywiście tam właśnie w Banku Anglii. Mniejsza o to. W każdym razie to nie jest rynek, w którym nie dokonuje się transakcji. Wprost przeciwnie, dokonuje się tych transakcji całkiem sporo. Jest to rynek bardzo płynny i jest to rynek, na którym możemy również dealować w dwie strony, nie tylko kupować, ale także sprzedawać.
No dobrze, ale kiedyś, nie tak dawno temu, prezes Glapiński mówił, chcemy podnosić cały czas nasze rezerwy złota do 700.
I miał rację, jak się okazuje.
No dobrze, ale teraz mamy 550, może trochę więcej.
570.
I chcemy sprzedawać, a nie kupować.
Nie, nie. To, co chcemy zrobić, to po pierwsze włączyć się w tą sytuację, w której możemy dzisiaj jako Narodowy Bank Polski wesprzeć państwo polskie, a tym samym nasze bezpieczeństwo finansowe, czyli nasz mandat, poprzez wsparcie bezpieczeństwa militarnego, zdolności odstraszania przeciwnika, no krótko mówiąc, zapewnienia spokoju polskiej gospodarce, polskim finansom i Polakom po prostu, poprzez bardziej aktywne, ekstra zarządzanie całością naszych rezerw. Po to kupowaliśmy złoto i po to kupuje się złoto, bo ono było bezpieczną przystanią, aby gwarantowało większą stabilność, bezpieczeństwo, wiarygodność i tak dalej. Natomiast jeśli by do tego porozumienia w postaci ustawy nie doszło, no to my będziemy realizować ten plan zakupu tego złota do tych 700 ton wciąż, kontynuując go w tym roku. Jeśli nie, on będzie oczywiście rozłożony w czasie, no nie będzie zrealizowany tak szybko, jak byłoby to w sytuacji, gdybyśmy na tym rynku złota byli wciąż stroną, która wyłącznie kupuje.
Tak. A czy będziecie chcieli, chcecie i kupować, i sprzedawać jednocześnie?
Koniecznie. Na pewno nie w tym samym momencie. To, jeśli ktoś sobie to wyobrażał, że to jest jakaś lipa,
jednego dnia,
że nawet to złoto, prawda, nie zmieni swojej lokacji i nie zmieni swojego właściciela i będzie jedynie to fikcyjny obrót, to nikt nigdy o niczym takim nie myślał.
Dobrze, a w jakim czasie jesteście w stanie wygenerować te 190 mniej więcej kilka miliardów złotych, o których mówi ustawa? Jednego dnia?
Czyli to jest mniej więcej 300 milionów na tonie. Nie ma potrzeby, żeby ktoś generował to jednego dnia, czy nawet jednego roku, przecież to absurd. Znaczy nie ma takiej potrzeby ani z punktu widzenia rynkowego, bo byłoby to zabójcze dla samego procesu.
No właśnie, jednak,
ale nie ma też takiej potrzeby z punktu widzenia polskich sił zbrojnych, bo nikt nigdy nie wyda, nie potrzebuje i byłoby to czyste marnotrawstwo, aby wpuszczać w zakupy zbrojeniowe jednego roku tak gigantyczną kwotę, więc...
A to nie zachwieje rynkiem złota? Bo jednak polski bank...
Gdyby to, co pan redaktor powiedział przed chwilą, ktoś zrobił, no to pewnie, że tak. Natomiast nikt czegoś takiego nie proponuje, żeby to była jakaś jednorazowa operacja. To w żadnym razie.
Czyli to na lata rozłożone upłynnianie polskich rezerw złota.
Wszystko jest do dogadania w szczegółach. Potrzeba jest do tego zgody i zgodnej współpracy pomiędzy premierem Rzeczpospolitej Polskiej, a prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej.
Nie ma takiego ryzyka, że to wyjście pana prezesa Glapińskiego, propozycja finansowania polskich zbrojeń poprzez ruch na rezerwach złota Narodowego Banku Polskiego popsuje i tak nie najlepsze relacje między rządem a Narodowym Bankiem Polskim? Za chwilę macie kolejne wybory członków zarządu. Jeżeli nie będą wybierani, to Narodowy Bank Polski straci możliwość bycia decyzyjnym, bo nie będzie wystarczającej liczby członków zarządu.
Dzisiaj po pierwsze powodów, dla których mielibyśmy w takiej dyskusji uczestniczyć. Mamy tutaj określoną konstytucyjnie, ustawowo, także zapisaną w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, swoją niezależność, więc w tych rozstrzygnięciach politycznych nie dyskutujemy. Nie widzę także racjonalnych powodów, dla których miałoby dojść do sytuacji, w której zarząd Narodowego Banku Polskiego nie byłby
kurczy, był dziewięcioosobowy,
czyli nie byłby ustawowo powyżej tej liczby członków, która jest niezbędna do, czy określona w ustawie.
Jak na razie was ubywa, bo kolejnym członkom zarządu kończą się kadencje, a nie są wybierani następni.
Nie ma naprawdę dzisiaj żadnego powodu, żeby finalnie nie zostali wybrani. Ja przynajmniej takiego powodu nie znam. Niech pan redaktor zna, no to bardzo proszę, to chętnie
ja znam
posłucham.
Polityka. Ale... której pan prezes byłby to, w innym swoim życiu zawodowym uczestniczył dość aktywnie.
Byłby powód dość absurdalny. Wydaje mi się, że nikt z polityków nie ma ochoty na zachowania całkowicie irracjonalne.
Na ile prezes Glapiński faktycznie liczy się z tym, że będzie musiał to złoto upłynniać i do jakiego poziomu, jak wy kształtujecie w tym krytycznym momencie wyupłynniania czy sprzedaży złota, do ilu by nasze rezerwy spadły z tych 570 ton? Do 400, do 450?
Po pierwsze, rezerwy nasze nigdy by nie spadły ani o centa. Nie mówiąc już o tonach.
Nie, no to ja nie rozumiem.
Ponieważ niezrealizowane przychody polegają na tym, że mamy na przykład X po jednej stronie, czyli to jest wartość złota.
Tak jest.
Po drugiej stronie również x, ale plus na przykład 5 albo 10 do wyboru, w każdym razie, żeby jakby zobrazować. Więcej to jest ta niezrealizowana, czyli wartość rynkowa dzisiaj. To jest to, co jest zaksięgowane w naszych księgach, ta to wartość tak. Złota. Wartość rynkowa jest x plus 5, tak?
Jasne. Czyli sprzedajecie to, po wartości rynkowej.
Sprzedajemy za 15, przyjmijmy, że ten x to jest 10, żeby uprościć. Tak. Sprzedajemy za 15, tak?
Z czego 95% oddajecie do budżetu
zaraz,
państwa?
Zaraz, z czego 10 zostaje w innej strukturze, w dolarze i w złocie, w takiej samej wysokości, jak było w banku, a 5 oddajemy do budżetu państwa o 95%.
Czyli rezerwy, co to, jeśli chodzi o tony czy uncje, są, będą niezmienne?
Jeżeli chodzi o ich wartość, będą niezmienne, zmieni się struktura, czyli częściowo zostaną spieniężone
na dolary.
Na dolary.
I potem te dolary będzie można znowu wydać na złoto.
Te dolary będzie można wydać na papiery, na przykład amerykańskie papiery rządowe i mieć z tego kupony. Będzie można wydać na rynek akcji, będzie można wydać na złoto, będzie można wydać na te aktywa, które zdecydujemy, że są w danym momencie najbardziej właściwe dla struktury naszych oficjalnych aktywów rezerwowych.
Jak to z dolarem? Można go wydać na wiele różnych, czasami
słusznie, słusznie. Niestety my nie mamy aż takich możliwości, że możemy wydać na wszystko, co byśmy chcieli, ale na pewno je mądrze zainwestujemy.
Artur Soboń, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.